7:09. Twój początek dnia.
A kolejnym gościem poranka 7:09 jest pan dr Michał Sopiński, prorektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zbliża się wielkimi krokami, właściwie można powiedzieć już zapasem, nowy rok akademicki. Dzisiaj ostatni dzień września, za chwilę pierwszy dzień października, to już jutro w poniedziałek zapewne inauguracja w wielu polskich uczelniach. No, październik też czas, kiedy studenci rozpoczynają, kontynuują swoją naukę. Jak wygląda październik z perspektywy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości? Rekrutacja już zakończona, wszystko dopięte na ostatni guzik. Czy jeszcze państwo być może dajecie szansę ostatnim studentom, ostatnim maturzystom, którzy być może chcieliby jeszcze do państwa dołączyć?
Cóż, październik to jest taki okres, kiedy wszyscy jako nauczyciele akademiccy wracamy do takiej intensywnej pracy dydaktycznej, do pracy ze studentami. Tutaj wszystkie rekrutacje na prowadzone przez nas kierunki studiów, między innymi prawo czy bezpieczeństwo wewnętrzne, mamy już domknięte. Jednocześnie wciąż trwają rekrutacje na studia podyplomowe, które rozpoczynają się także w innych terminach niż październik. I właśnie ten moment, ten czas to jest świetna okazja do tego, żeby powrócić do tego, co jest solą akademii, czyli nie kwestie instytucjonalne, tylko nauka, nauczanie młodych ludzi, nauczanie ich wartości, nauczanie ich wiedzy o świecie.
Problem w tym, że niestety coraz częściej do świata nauki, który powinien być wolny od polityki, ta polityka niestety wkracza i bardzo głęboko ingeruje, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie lewicowe, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, no wręcz można powiedzieć, że dokonuje się taki marsz przez instytucje i po prostu na wielu polskich uczelniach taka rewolucja. Jeżeli czytam różne doniesienia medialne, to niektóre one potrafią jeżyć włos na głowie.
Tak, to prawda. Niestety coraz częściej akademia to nie jest to miejsce, w którym poszukujemy prawdy, ale miejsce, w którym spotykamy się z bardzo konkretnymi ideologiami. Przede wszystkim ideologią neomarksizmu, ideologią tak zwaną gender, teoriami krytycznymi, feministycznymi, a brakuje miejsca na sól, na to, co jest najważniejsze, czyli na zgłębianie wiedzy, zgłębianie procesów, które są bardzo ważne we współczesnym świecie i które studenci powinni poznać, które powinni poznać bez tego dodatku, bez tej obudowy marksistowskiej czy stricte lewicowej.
No właśnie, zapomina się chyba o tym czasami, że misją uniwersytetu jest poszukiwanie prawdy. Mamy tam bardzo często na polskich uczelniach niestety indoktrynację i to w tym duchu lewicowym, marksistowskim. Pan w lipcowym wywiadzie dla tygodnika Do Rzeczy powiedział, że chcecie jako SWWS dokonać rekonkwisty. Co miał pan na myśli, jakby pan rozwinął tę myśl?
Cóż, ta rekonkwista oczywiście jest pewną taką przenośnią i nie ma na celu odbicia od Maurów Hiszpanii. Ponownie to już się dokonało. To, co my chcemy zrobić jako Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, to pokazać, że jest miejsce na uczelnię publiczną, na której realizowane są wartości konserwatywne, gdzie nauczanie jest w zgodzie ze społeczną nauką Kościoła, gdzie triada platońska to nie są tylko puste słowa, ale jest to pewna misja, którą chcemy realizować w trakcie pracy z naszymi studentami. Wydaje mi się, że to jest właśnie ta rekonkwista, to jest powrót do prawdy, powrót do tego, co przez 1000 ostatnich lat było podstawą uniwersytetu, a niestety w ciągu ostatnich 50 z uwagi na znaczny wpływ szkoły frankfurckiej, Herberta Marcusego, i taką długą drogę przez najpierw uczelnie amerykańskie, później uczelnie europejskie sprawiło, że dziś studenci uczeni są bardzo konkretnej wizji świata, która jest niezgodna w ogóle z podstawowymi celami człowieka, jego rozwojem, a prawda została zastąpiona przez ideologię.
No właśnie, tak słucham pana doktora, jak pan opowiada o Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, przypominają mi się takie cechy klasycznego nauczania. Przeczytałem zresztą na stronie SWWS, że jedną z takich cech jest to, że grupy zajęciowe mają być małe, by tutaj ta relacja pomiędzy nauczycielem, wykładowcą a studentem nie była jak w wielu polskich uczelniach, wręcz, przepraszam za to porównanie, ale jak w fabryce, tylko był tutaj, wystąpił pewien rodzaj mentoringu. To się sprawdza, to da się w polskich warunkach rzeczywiście zrobić, odejść od tej masowości na rzecz jakości, czyli mówiąc wprost, zamiast po prostu tej ilości, jakość?
Oczywiście, że tak. I tutaj kluczem są małe grupy ćwiczeniowe, w których wykładowca, w których nauczyciel akademicki jest nie tylko przewodnikiem po na przykład świecie przepisów prawnych, ale jest w stanie także przekazać pewne istotne wartości życiowe młodemu człowiekowi, ponieważ naprawdę nasi studenci i studenci w ogólności nie tylko chcą dowiadywać się tego, co jest w podręcznikach, pewnej wiedzy, ale szukają też mistrzów. To jest ten moment 19-20 lat, kiedy młodzi ludzie szukają swojej drogi w życiu i są bardzo podatni na kształtowanie. I te nasze małe grupy ćwiczeniowe to jest takie dobre miejsce, taka dobra kuźnia, w której możemy uczyć prawdziwych wartości. Jednocześnie bardzo ważne i z tego na to bardzo liczę, że ten rok akademicki będzie już normalny, inny niż ostatnie dwa, to znaczy, że w całości odbędzie się w trybie stacjonarnym, że będziemy mieli ten całoroczny kontakt z naszymi studentami, że zajęcia zdalne, których jakość z uwagi na proces dydaktyczny zawsze jest trochę niższa, dlatego że nie ma tego kontaktu z drugim człowiekiem, z tą drugą osobą, że tego już w tym roku nie będzie i uda nam się być z naszymi studentami na zajęciach przez cały rok akademicki.
A to niewątpliwie byłoby dobrą wiadomością. Tego oczywiście życzę wszystkim studentom, wszystkim wykładowcom, wszystkim nauczycielom i uczniom, bo rzeczywiście tej edukacji zdalnej nie było, bo to po prostu zabija relacje międzyludzkie i nie tylko. Zresztą, panie doktorze, jest pan prorektorem Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, a więc w dużym stopniu kształcącą prawników, ale tak się zastanawiam, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że to chyba trochę trudny czas dla studentów prawa, dla ludzi, którzy chcą się wiązać z prawem, bo tak, z jednej strony nawiązuje to już do kwestii stricte politycznych. No, mamy ten rzekomy konflikt z Brukselą o praworządność. Z drugiej strony słyszymy, a tu nawiązuję do słów Ursuli von der Leyen, że demokracja to jest wtedy, kiedy właściwie wygrywają ci, którzy my chcemy. No, z trzeciej strony ten obraz prawnika też jest, mam wrażenie, trochę wypaczony i bardzo często przez społeczeństwo postrzegany jest prawnik jako człowiek niemoralny, jako człowiek, który posunie się do każdej rzeczy, byle tylko sprawę wygrać, gdzie liczą się bardziej znajomości i koneksje niż autentyczna wiedza. Jak pan patrzy na te zagadnienia? Zdaję sobie sprawę, że dotknąłem po części spraw politycznych, po części spraw także naukowych, ale po części to się chyba niejako momentami przenika.
Oczywiście prawo i polityka to są te dwie sfery, które przenikają się cały czas ze sobą, chociażby dlatego, że wszystkie kwestie ustrojowe oparte są na prawie, na konstytucjach, na prawie międzynarodowym czy prawie europejskim. No i niestety ta diagnoza, którą pan tutaj, redaktor, pokrótce przedstawił, jest słuszna. Mamy do czynienia zarówno z upadkiem etosu prawnika jako zawodu publicznego, zaufania publicznego, jak i pewnymi mechanizmami, które zachodzą przede wszystkim w Unii Europejskiej, które sprawiają, że prawo staje się wyłącznie instrumentem zmiany społecznej, mającej na celu z jednej strony federalizację Unii Europejskiej, to jest pozbawienie państw członkowskich suwerenności, pewnej odmienności, tożsamości konstytucyjnej, ale z drugiej strony też te zmiany mają na celu doprowadzenie do hegemonii niemieckiej, to jest sprawienie, że wszystkie państwa członkowskie Unii staną się podporządkowane organom, które nie pochodzą z wyboru, takim jak Komisja Europejska, i które mają na celu prowadzenie bardzo konkretnej polityki, która sprzyja wyłącznie jednemu państwu członkowskiemu, a tym państwem są Niemcy, więc to zagrożenie to jest bardzo ważna kwestia. Pytanie, nawet, czy możemy nawet, panie działać doktorze, na poziomie no właśnie, to jest, dydaktycznym.
To jest pierwsze pytanie, ale nawet patrząc, trochę przechodząc do drugiego pytania, nawet patrząc na sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, by się trzymać tych kwestii prawnych. No, teoretycznie Trybunał, który powinien stać na straży traktatów i prawa europejskiego. Proces, jeśli chodzi o nominację tam sędziów, no jest de facto stricte polityczny, bo to rządy wysyłają tam swoich przedstawicieli, no a potem okazuje się na końcu, że TSUE stał się taką instytucją, która poszerza kompetencje instytucji unijnych kosztem państw członkowskich i interpretuje sobie coś, co w ogóle nie jest nawet zapisane w traktatach czy w jakimkolwiek innym prawie europejskim.
No tutaj wróćmy do genezy. Właściwie po co nam władza sądownicza? Władza sądownicza i jej relacja z władzą wykonawczą czy ustawodawczą ma być oparta na mechanizmie kontroli, wzajemnej kontroli. Te władze mają się uzupełniać. A w przypadku Unii Europejskiej mamy do czynienia z taką sytuacją, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest de facto zbrojnym ramieniem Komisji, który w swoich kolejnych wyrokach dokonuje coraz większego zawłaszczania kompetencji, które później są bezpodstawnie przyjmowane przez Komisję jako podstawa do swojego działania, a powinno być całkowicie odwrotnie. To znaczy Trybunał Sprawiedliwości powinien delimitować władzę Komisji w tym zakresie, w którym nie wynika ona z traktatów europejskich, ale która jest powodowana i motywowana wyłącznie względami politycznymi. No i niestety TSUE od wielu lat nie robi tego, to znaczy nie wykonuje swojej podstawowej funkcji, a jego skład, jego podstawa działania także budzi wiele wątpliwości, bo tak jak słusznie pan redaktor wspomniał, sędziowie są nominowani politycznie, to znaczy same państwa ich wskazują, ale też tryb działania nie jest w mojej ocenie w pełni zgodny z tym, co nazwalibyśmy praworządnością czy właściwym mechanizmem niezależności tych sędziów. Otóż jest tak dlatego, że ogromny wpływ na ostateczne orzeczenia Trybunału mają tak zwane opinie rzeczników. Natomiast o tym, kto jest rzecznikiem, czyli sprawozdawcą danej sprawy de facto, decyduje szef grupy rzeczników, który może do konkretnego rodzaju spraw albo do spraw dla danego kraju zawsze wybierać tę samą osobę. I my tutaj w Polsce jesteśmy bardzo zaznajomieni już z rzecznikiem Tanczewem, który był wybierany właściwie do każdej sprawy dotyczącej tak zwanej niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości i tych kwestii, czy ona jest, czy jej nie ma. A poglądy tego sędziego i jego stosunek do naszego kraju jest ogólnie znany i już dawno ta osoba powinna być wyłączona z uwagi na to, że nie spełnia tych kryteriów niezawisłości i niezależności w stosunku do Polski, ale jednak tak się nie stało. Dlaczego? Dlatego, że Trybunał może liczyć na bardzo konkretne interpretacje z jego strony.
Naprawdę, warto pamiętać, że polskim rzecznikiem generalnym jest Maciej Szpunar i to też osoba nieprzypadkowa i może to tłumaczyć to, o czym tutaj mówił pan doktor, ale wrócę do tego pytania, które pan postawił, pytania fundamentalnego, na które odpowiadają sobie jak Europa Długa i Szeroka politycy, publicyści, dziennikarze, naukowcy. Czy ten proces da się zatrzymać, odwrócić? No z jednej strony kluczowe są oczywiście zmiany polityczne. Mieliśmy dopiero co wybory parlamentarne we Włoszech, niedawno w Szwecji, w przyszłym roku wybory w Polsce, więc jest jakaś iskierka nadziei, że tutaj rzeczywiście ten punkt ciężkości się da przesunąć. Z drugiej strony wiemy też, że bardzo często instytucje unijne są wręcz takie autonomiczne. No, mówi się o takiej kaście brukselskiej, wręcz o takim państwie w państwie. Stąd moje pytanie, panie doktorze, powoli kończąc naszą rozmowę, czy rzeczywiście pana zdaniem ten proces da się odwrócić, zatrzymać przynajmniej?
Oczywiście, że da się odwrócić i ostatnie wybory, zarówno we Włoszech, jak i w Szwecji, mam nadzieję, że nadchodzące w Polsce, pokażą, że ten model federalistyczny, model niemiecki, który był wprost zapisany w konwencji, w takim pakcie po wyborach w Niemczech, jako jeden z celów rządów niemieckiego, zostanie odwrócony. Wydaje mi się, że doszliśmy do takiego momentu, że sami Europejczycy, Włosi, Szwedzi, Polacy, Hiszpanie także, widzą, że idziemy donikąd, a właściwie nawet nie donikąd, a na skraj przepaści. I na skraj tej przepaści wiodą nas Niemcy, co pokazali chociażby w swoich podejrzanych relacjach z Federacją Rosyjską, prowadząc skompromitowaną dziś politykę zbliżenia z Rosją, uzależnienia gazowego, uzależnienia ekologicznego. To wszystko to były te elementy, które pokazały innym narodom europejskim, że przywództwo niemieckie się wyczerpało, że formuła federalistyczna prowadzi nas na manowce i to, do czego musimy wrócić, to Europa ojczyzn. Możemy mówić, że dochodzą do głosu ruchy eurosceptyczne, ale możemy nazwać ich po prostu realistami, politykami, którzy chcą suwerennych państw członkowskich, zgrupowanych w Unii Europejskiej, która ma ogromne zalety, nie ukrywajmy tego, ale w której członkostwo oparte jest na dobrowolności i na solidarności, bo przypomnijmy, że solidarność także jest jedną z wartości Unii Europejskiej, a jej nie ma dzisiaj.
A myślę, że wielu o tym zapomina, zresztą Unia Europejska ewidentnie odeszła od swoich korzeni, od tego, co mówili ojcowie założyciele, czy chociażby Robert Schuman. Panie doktorze, to już inny temat, tu niestety musimy postawić kropkę, bo czas naszej rozmowy dobiegł końca, a moim i państwa gościem poranka 7:09 był pan doktor Michał Sopiński, prorektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
7:09. Twój początek dnia.